Teraźniejsza prawda numer 90, wrzesień, październik 1937 roku. Żniwo wieku Ewangelii w figurze i poza figurze. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 31, wersety od 1 do 54. Angielska teraźniejsza prawda z 1935 roku, strony od 143 do 150. Przybliżamy się znów do rocznicy przejścia naszego pastora poza zasłonę, 31 października. Nadchodząca rocznica będzie 21. i tak, jak dotąd przyjaciele epifaniczni będą ją obchodzić 31 października specjalnymi zebraniami, oprócz brania udziału w specjalnym wysiłku, tyczącym się pozafiguralnej wtórej walki Gedeona, przez wykłady, kolportowanie, pracę strzelecką i ochotniczą, od 16 października do 7 listopada. Okres czasu pomiędzy ostatnim opuszczeniem domu Betel przez naszego pastora, a dniem jego pogrzebu, który się odbył zaraz po 6 wieczorem, 6 listopada, to jest, według rachuby boskiej, 7 listopada. Obecna część tego artykułu posłuży nam za pamiątkowy rocznicowy artykuł dla niego. Iż on jako taki będzie stosowny, jest widoczne z dwóch faktów. Po pierwsze, pewien zarys jego udziału w pracy rzęcia jest przedstawiony pod figurą Fineesa, niosącego dwie trąby, którymi trąbił alarmy w wojnie określonej w wersetach od 1 do 24. I, po drugie, pod przewodnictwem pańskim dozorował wojnę określoną w tych wierszach. Przeto nasi przyjaciele mogą uważać tę część obecnego artykułu, jako pamiątkowy rocznicowy artykuł dla naszego pastora. Ufamy, iż wszyscy nasi czytelnicy wezmą gorliwy udział w naszym corocznym specjalnym wysiłku w pozafiguralnej wtórej walce Gedeona, dla której daliśmy ponownie nadrukować naszą książkę angielską, Life, Death, Hereafter, czyli życie, śmierć, i co potem, nasze broszury o piekle i o spirytyzmie i nasze pięciorakie gazetki gedeońskie. Przy tej okazji nadmieniamy, iż daliśmy także nadrukować więcej kopii listu Eliaszowego i strofowania Janowego. W czwartej księdze Mojżeszowej rozdziale 31 mamy figuralną historię parousji i epifanii, przedstawioną w podobieństwie wojny, w jej poprzednikach, charakterze i skutkach. W wersetach od 1 do 24 i od 48 do 54 praca parouzyjna jest określona pod figurą wojenną, w której wybrani wojownicy Izraela odnieśli najosobliwsze zwycięstwo, zabijając każdego z przeciwnych żołnierzy bez utracenia nawet jednego żołnierza izraelskiego, biorąc wiele ludzi w niewolę i wielką ilość łupu, przynosząc z tej wojny wszystko ze sobą do domu. Wersety od 25 do 47 dają nam figuralne określenie pracy epifanicznej, o podziale ludu Bożego na malutkie stadko i wielkie grono, pod figurą wojenną, w której zabrani w niewolę i zdobycz była podzielona na dwie części, wyznaczona równą ilością walczącym i zgromadzeniu Izraela. Nawet przesiewania parouzyjne i oczyszczania z nieczystości ciała i ducha są określone, jak również czynności pielgrzymów i posiłkowych pielgrzymów. Pierwszy i drugi z tych zarysów jest określony w wersetach od 13 do 24, a trzeci w wersetach od 48 do 54. Z faktu, że ta powieść zdarza się w zakonie, bez względu na to, czy bierzemy ten wyraz w znaczeniu pięciu ksiąg mojżeszowych, Galatów rozdział 4 werset 21, czy w znaczeniu zarządzeń zakonu przymierza, Żydów, rozdział 10, werset 1, z faktu, że pewne zarządzenia prawa zakonu wchodzą w tę powieść, wersety 6 i od 19 do 24, i z faktu, że ta powieść jest połączona z podróżą Izraela z Egiptu do ziemi chananejskiej, mamy dowód, iż ona jest figuralną. Że ona jest figurą na coś przy końcu wieku Ewangelii jest widoczne z jej powierzchni z trzech faktów. Po pierwsze, wzmianka, werset 2, że po tej wojnie Mojżesz umrze, po drugie, wzmianka odnośnie Fineesa, werset 6, najstarszego syna arcykapłana, i, po trzecie, fakt, że Izrael wówczas przebywał obozem podczas ostatniego przestanku swej podróży po puszczy, to jest, zaraz przed wejściem do ziemi chananejskiej. Te trzy fakty, jako dowodzące, że czas na pozafigurę przypada przy końcu wieku Ewangelii, zasługują na głębsze badanie. W jaki sposób śmierć Mojżesza, werset 2, przepowiedziana, jako następująca wkrótce po tej wojnie, dowodzi, że ten rozdział jest figurą na rzeczy przy końcu obecnego wieku. Dowodzi następująco, w tej powieści i w ogóle w całej czwartej księdze Mojżeszowej, oprócz opisu o dwukrotnym uderzeniu skały, czwarta Mojżeszowa rozdział 20 wersety od 7 do 13, gdzie on reprezentuje przeczących okupowi i uczestnictwu Kościoła w ofierze za grzech podczas parouzji. Mojżesz reprezentuje naszego Pana, jako od Boga naznaczonego wodza, wykonawcę i mówcze narzędzie Boże do pozafiguralnego Izraela. Śmierć Mojżesza przy końcu podróży Izraela po puszczy nie może reprezentować naszego Pana, umierającego przy końcu obecnego wieku, gdyż od jego zmartwychwstania jest on nieśmiertelnym. Rzymian rozdział 6 werset 9, 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16. Pozafigura śmierci arcykapłana daje nam wątek myśli do pozafigury śmierci Mojżesza. Śmierć arcykapłana jest figurą na arcykapłana Kościoła, na przestanie funkcji naszego Pana w jego urzędzie wieku Ewangelii. Jako arcykapłana Kościoła, wkrótce przed jego zaczęciem swych działalności tysiąclecia, jako głowa arcykapłana świata. Przeto śmierć Mojżesza reprezentuje przestanie działalności naszego Pana w jego urzędzie wieku Ewangelii, jako od Boga naznaczonego wodza, wykonawcę i mówcze narzędzie boskie do Izraela wieku Ewangelii, krótko przed jego działalnością. Jako takiego do Izraela tysiąclecia. Lecz w pierwszym z tych dwóch zarysów działalności nasz Pan przestaje wykonywać przy samym końcu wieku Ewangelii, a jego ostatnią ogólną pracą tego rodzaju względem Izraela wieku Ewangelii jest żniwo, rozumie się, jako obejmujące parouzję i epifanię, to jest, w szerokim znaczeniu tego słowa, a nie w węższym znaczeniu, żęcia. Przeto śmierć Mojżesza, następująca niebawem po wojnie, czwarta księga Mojżeszowa rozdział 31 dowodzi, że czas tej wojny jest figurą na czas żniwa, parouzję i epifanię. Opis czynności Fineesa, werset 6, jako głównego podkapłana, w takim czasie i wypadku dowodziłby figuralnie odpowiadającej czynności naszego pastora, jako głównego podkapłana na ziemi, co również dowodzi, że poza figura czwartej księgi Mojżeszowej rozdziału 31 należy do żniwa wieku Ewangelii. Ostatni przystanek obozowy Izraela podczas podróży po puszczy w tym czasie, i to, że był blisko Jordanu i prawie przed Izraelowym przejściem do ziemi chananejskiej stosownie reprezentuje zupełny koniec wieku. To jest żniwo. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 39. Więc te trzy zastanowienia dowodzą, że poza figura czwartej księgi Mojżeszowej rozdziału 31 należy do końca wieku Ewangelii. usprawiedliwienie przyjemne Bogu. Teraz jesteśmy gotowi tłumaczyć ten rozdział figurę i poza figurę. Ponieważ Mojżesz jest figurą na naszego Pana, jako od Boga naznaczonego wodza, wykonawcę i mówcze narzędzie Boże dla Izraela wieku Ewangelii, i ponieważ w wersecie pierwszym Bóg mówi do Mojżesza, jako do swego naznaczonego wodza, wykonawcy i mówczego narzędzia do Izraela wieku żydowskiego, Bóg w wersecie pierwszym musi być figurą na Ojca Niebieskiego, dającego wskazówki, i tak dalej, Jezusowi przy końcu obecnego wieku. Rozkaz wersetu drugiego tak, jak on brzmi w powszechnym tłumaczeniu, pomści się krzywdy synów izraelskich nad Madianitami, widocznie jest nieszczęsnym tłumaczeniem, ponieważ w poza figurze ten rozkaz kazałby Jezusowi rozkazać nam uczynić to, czego Bóg nam zabrania czynić, to jest, aby się mścić. Rzymian rozdział 12 wersety od 19 do 21. Chociaż hebrajskie słowo nakam ma, jako jedno ze swoich znaczeń, pomścić się, to inne jego znaczenia, to jest obronić lub okazać słuszność, usprawiedliwić, widocznie tu lepiej pasują. Tutaj pozafiguralnie rozkaz był dany od Boga naszemu Panu, ażeby postarał się, aby okazać słuszność, usprawiedliwienie, duchowego Izraela podczas żniwa. Stosowność tego jest widoczna z faktu, że podczas ciemnych wieków i nawet w okresie reformacyjnym wierny lud pański był bardzo kłamliwie przedstawiany i oskarżany, jako bluźnierczy przeciw Panu, Jego Słowu i Jego Kościołowi, i jako buntownicy przeciw cywilnym władzom, gdy tymczasem oni stali za tą odrobiną prawdy, jaka wtedy była na czasie, a przeciw błędom, złej organizacji i praktykom nominalnego Kościoła, szczególnie przeciw jego bezbożnemu sprzymierzaniu się z państwem. Wielkim teologom ciemnych wieków, takim jak Albertus Magnus, Tomasz Aquinas, Bonaventura, Duns Scotus, i tak dalej, i wielkim mężom stanu z ich prawnikami w tym okresie, zdawało się, że udowodnili, iż wierni są bluźnierczymi heretykami i dobrowolnymi buntownikami. To stało się powodem napiętnowania wiernych heretykami z wykluczeniem ich z Kościoła, nazywając ich buntownikami przez wyrok Królestw Świętego Państwa Rzymskiego. Tym sposobem byli oni jakoby zwyciężeni przez tych teologów i adwokatów w dyskusji i byli prawie przez każdego za takich uważani i traktowani. Z tej przyczyny byli bardzo przewrotnie przedstawiani i oczerniani. Jest to przeciwko tym przewrotnościom i oczernieniom, że Bóg życzył sobie, aby Jego lud był obroniony. I dlatego w wersecie drugim pozafiguralnie rozkazuje naszemu Panu, aby dopilnował tego wykonania. Mojżesz, werset trzeci, mówiąc ludowi o tym rozkazie, reprezentuje naszego Pana, mówiącego w pozafiguralnym rozkazie do pozafiguralnego Izraela wieku Ewangelii przy końcu wieku przez Kościół, jako jego mówcze narzędzie. Tak jak we figurze nie wszystkim z cielesnego Izraela rozkazano uzbroić się do zamierzonej wojny, lecz tylko pewnym wybranym wojownikom, z pomiędzy nich, aby uzbroili się do tej wojny wyprawcie z pomiędzy siebie, werset trzeci, tak też nie wszystkim pozafiguralnym Izraelitom rozkazano uzbroić się do tej pozafiguralnej wojny, lecz tylko pewnym wybranym wojownikom. Maluczkiemu statku, z pomiędzy nich rozkazano to uczynić. Ten pozafiguralny rozkaz był wykonany w kilku aktach. Po pierwsze, w kandydatach na wojnę, przychodzących do prawdy parouzji i jej ducha, i, po drugie, w ich wyćwiczeniu się, aby używać prawdy i jej ducha do obronnego i zaczepnego boju przeciw polemistom, którzy byli za błędem, a przeciwko prawdzie. Madian znaczy spór. Ten rozkaz był przeto wykonany w pantomimie, czynami, i był dany od naszego Pana przez takich sług prawdy, którzy przyprowadzili przez swoje nauki i napomnienia właściwe osoby do prawdy i jej ducha i zachęcili ich, potem, ażeby włożyli na się zupełną zbroję Bożą. Efezów rozdział 6 wersety od 10 do 18, 2 Koryntów rozdział 6 werset 7, rozdział 10 wersety od 3 do 5, Rzymian rozdział 13 werset 12, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 8. Z powyższego widzimy, iż madiańscy wojownicy reprezentują polemistów, którzy bronią błędu, a atakują prawdę. Ci, o których badamy, wersety 2, 3 i od 7 do 11, byli głównie, lecz nie wyłącznie polemistami nominalnego Kościoła, gdyż do nich są zaliczeni wszyscy przesiewacze, męże z bronią ku zabijaniu, parouzji, ci między ludem w prawdzie i nominalnym ludem Bożym, jak również ci, którzy nie byli z tych, jak na przykład niewierzący, spirytystyczni, i tym podobne, polemicy. Maluczkie statko tak uzbrojone i wyćwiczone miało w parouzji wyjść na wojnę i walczyć za prawdą i sprawiedliwością przeciw pozafiguralnym wojownikom madiańskim, aby szli przeciw madianitom. Cel tej figuralnej wojny jest podany jak następuje, aby wykonali pomstę pańską nad nimi. Werset 3, ta sama uwaga, co była uczyniona powyżej odnośnie hebrajskiego słowa nukam. Werset 2, stosuje się tu także do słowa przetłumaczonego pomstę, oprócz tego, że tu rzeczownik nikmat, obrona, usprawiedliwienie, wykazanie słuszności, jest użyty, pochodzący od nakam. We figurze wykazanie słuszności pańskiej za zło było uczynione Bogu przy Baalu Fegora. 4 Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 1 do 18, rozdział 31 werset 16. Nie mamy rozumieć, że sprzeczność znajduje się pomiędzy wersetami 2 i 3 w rozkazaniu, aby wykazać słuszność Izraela i w rozkazaniu, aby wykazać słuszność pańską, ponieważ zgodność pomiędzy tymi dwoma orzeczeniami znajduje się w pokrewieństwie Boga i jego ludu, bo Madianici zgrzeszyli przeciwko Bogu i Izraelowi w sprawie Baala Fegor. Przeto Bóg i Izrael powinni być obronieni. Te same zastanowienia stosują się do Boga i pozafiguralnego Izraela. Pozafiguralni Madianici zgrzeszyli przeciwko obydwom. Powyżej widzieliśmy, jak to było dokonane przeciwko pozafiguralnemu Izraelowi. Teraz wskażemy, jak to było uczynione przeciwko Bogu. Obrońcy wyznani ci, którzy atakowali prawdę w nominalnym kościele, zniesławiali, bluźnili, hańbili, obmawiali, znieważali i fałszywie przedstawiali Boga, co się tyczy Jego osoby, charakteru, planu i dzieł, ich fałszywymi naukami, organizacjami i praktykami. Polemicy nominalnego kościoła wielce zniesławili, zbluźnili, zhańbili, zbezcześcili, oczernili i fałszywie przedstawili istotę boską, charakter, plan i dzieła. Naukami nominalnego kościoła o Trójcy, ludzkiej nieśmiertelności, wiecznych mękach, przytomności umarłych, szczęśliwości sprawiedliwych umarłych, nieszczęśliwości umarłych niesprawiedliwych, że nie będzie przyszłej próby, Chrystus przyjdzie po tysiącleciu, o celu i sposobie Jego wtórego przyjścia, o zmartwychwstaniu, dniu sądnym i o wiecznym stanie zbawionych i niezbawionych, unii Kościoła z państwem, organizacji różnych denominacji i wieloma ich użytkami i praktykami. Przesiewacze między ludem wprawdzie dopuścili się mniej więcej tych rzeczy przez ich formy zaparcia się okupu, niewiary, kombinacjonizmu, reformizmu i kontradykcjonizmu. Tak też napastliwi ateiści, materialiści, ewolucjoniści, agnostycy, panteiści, wolnomyśliciele, racjonaliści, deiści, wyżsi krytycy, politeiści, dopuścili się mniej więcej tych rzeczy względem Boga. A wszyscy tacy pozafiguralni madianici popełnili te rzeczy wbrew stanowisku, jakie lud Boży zajmował w tych sprawach tłumaczenia i broniania istoty Bożej, charakteru, planu i dzieł, w mierze, jaka była na czasie dla nich je widzieć, a przez popełnienie tych rzeczy ci pozafiguralni madianici zniesławili, zhańbili, zbluźnili, oczernili, zbezcześcili i fałszywie przedstawili Boga i Jego lud. Rzeczywiście czas parouzji był to czas, w którym Bóg i Jego lud był słusznie obroniony. Szeroko rozpostarte ataki na błędy tych trzech klas polemików, daleko sięgające skuteczne tłumaczenie i obrona Słowa Bożego i odpieranie ataków na nie, ze wszystkich źródeł po całym świecie, uskuteczniły podczas parouzji te dwie słuszne obrony. Tym sposobem lud Boży z całego wieku, tak, jak on stał przy tym, co było prawdą na czasie podczas jego życia, był słusznie broniony, jako wykładnik prawdy, natomiast wykładnicy i obrońcy błędu, a atakujący prawdę byli zbici w swoich błędach i wykazani jako błądziciele. Wspaniałe przedstawienie prawdy w czasie parouzji o istocie boskiej, charakterze, planie i dziełach było świetną obroną Boga pod tymi czterema względami. Ta obrona była, rozumie się, duchową co do jej broni, stanu metod i sposobu. Tym sposobem była słuszna obrona, nadająca się Bogu i Jego ludowi. Towarzystwo w naśladowaniu za swoim prezesem teraz wykonuje obronę, jaka nie godzi się Bogu i Jego ludowi, ponieważ po części jest ona czyniona fałszywą bronią, złym duchem, niewłaściwymi metodami i w niestosowny sposób. Jest to także złą obroną, ponieważ wymaga rozlewu krwi, to jest, zabicia prawie całego rodzaju ludzkiego w Armagedonie, jako akt windykacji, czyli obrony, podczas gdy windykacją ludu Bożego jest twierdzona, że on umierał nie będzie w Armagedonie. Taka jest fałszywa windykacja, jakiej mały papież małego Babilonu naucza zamiast prawdziwej, która była dokonana w parouzji. W porównaniu, ta fałszywa jest jako ciemność bieguna północnego, natomiast prawdziwa windykacja jest jako jasność łagodnego dnia w maju, w strefie umiarkowanej. Praca wyboru. Wysłanie po tysiącu, wersety 4 i 5, na wojnę z każdego z tych 12 pokoleń świeckich, poświęcone pokolenie Lewiego było uwzględnione od udziału we wojnach Izraela, uczyniło wybrane wojsko z 12 000, podczas gdy według obliczenia podanego w 4 Księdze Mojżeszowej rozdziale 26 było tam w Izraelu na on czas 600 000 mężów wojowniczych. To nasuwa myśl, że te 12 000 wojowników reprezentuje wierne maluczkie stadko w ciele podczas parouzji. Ta myśl jest poparta kilkoma rozwagami. Po pierwsze, według wersetu 49 ani jeden z tych nie zginął w tej wojnie z Madianitami, co zgadza się z myślą, że nikt z wiernych nie ginie w tej pozafiguralnej wojnie. Psalm 91 werset 7, Malachiasza rozdział 3 werset 2. Po drugie, według wersetu 7 oni pozabijali wszystkich wojowników madiańskich, którzy możliwie przewyższali ich liczbą, co zgadza się z myślą, że wierni zwyciężyli parouzyjnych nieprzyjaciół prawdy, którzy są liczniejsi niż oni. Izajasza rozdział 54 werset 17, Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 15. Po trzecie, liczba 12, i jej wielokrotność, reprezentuje w symbolicznych wersetach wierne maluczkie statko i sprawy maluczkiego statka, na przykład 12 pozafiguralnych pokoleń, 12 tysięcy w każdym pokoleniu, objawienie rozdział 7 wersety od 4 do 8, 144 tysiące, objawienie rozdział 7 werset 4, rozdział 14 werset 1, 12 tysięcy stajan i 144 łokci, objawienie rozdział 21 werset 16, 12 bram, 12 aniołów, 12 apostołów, 12 kamieni, 12 pereł i 12 owoców, wydawanych na każdy z 12 miesięcy. Objawienie rozdział 21 wersety 12, 14, 19 i 20, 21, rozdział 22 werset 2. I, po czwarte, fakty poza figury, które później będą przedstawione zupełnie potwierdzają tę myśl. Fakt, że tam było 12 tysięcy żołnierzy wybranych do tej figuralnej wojny, a nie 144 tysiące, zgadza się z myślą, iż Parousia nie wydała wszystkich, lecz część maluczkiego statka. Nie wydaje się to być rozumnym, aby brać te 12 tysięcy figuralnych wojowników jako figurę na akuratnie tylko tyle pozafiguralnych wojowników, jako stanowiących taką liczbę parouzyjnego maluczkiego statka. Bardzo możliwe, iż więcej niż 12 tysięcy z maluczkiego statka zostało wyćwiczonych podczas Parousii. Raczej wierzymy, że 12 tysięcy figuralnych wojowników było użyte, ponieważ ta liczba, jako wielokrotna liczby 12, służy dobrze od wskazania, iż to odnosi się w poza figurze do wiernych z parouzyjnego maluczkiego statka. Jezus dał rozkaz wersetu 4 w pantomimie, to jest, przez wywołanie maluczkiego statka z 12 denominacji pracą żniwiarską. Ci, którzy przyszli do maluczkiego statka z pola, świata, będąc w porównaniu małą liczbą, nie są zaliczeni do obecnej figury. Werset 5 wypełnił się pozafiguralnie wyjściem członków maluczkiego statka z nominalnego kościoła, którzy potem byli przygotowani, aby stać się jego wojownikami. Werset 6 mówi nam o wysłaniu przez Mojżesza na wojnę przeciwko Madianitom 12 tysięcy wojowników i Fineesa, który był najstarszym synem arcykapłana Eleazara, i który niósł w ręce naczynia święte, to jest, dwie srebrne trąby. 4 Mojżeszowa rozdział 10 wersety od 1 do 10. Słowo we przetłumaczone na i w ostatniej części zdania wersetu 6 powinno było być przetłumaczone na czyli, które jest jednym z trzech znaczeń tego słowa, ponieważ jedyne naczynia przybytku, przeznaczone na wojnę, były te dwie srebrne trąby, którymi trąbili tylko kapłani. 4 Mojżeszowa rozdział 10 werset 9. Pamiętajmy, iż praca parouzyjna jest przedstawiona nie tylko w literalnych zdaniach, lecz także z punktu rozmaitych figur, na przykład, żniwa, Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 24 do 33 i od 37 do 43, objawienie rozdział 14 wersety od 14 do 17, rybołówstwa. Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 19, rozdział 13 wersety od 47 do 50, wojny, objawienie rozdział 19 wersety od 11 do 21, i tak dalej. Każda jedna z tych figur podaje pracę parouzyjną z innego punktu zapatrywania. Nasze obecne badanie przedstawia tę sprawę z punktu figury wojennej. Wysłanie tych 12 tysięcy przez Mojżesza reprezentuje wysłanie wiernych pańskich przez Pana na wojnę, walcząc dla prawdy i sprawiedliwości, a przeciw błędowi i niesprawiedliwości pozafiguralnych Madianitów. Mojżeszowe wysłania Fineesa, głównego podkapłana z żołnierzami na wojnę, uczyniło go jako głównego dowódcę, z powodu jego posiadania trąb, angielska teraźniejsza prawda z 1932 roku, strony od 160 do 163, i jest figurą na naszego pana, wysyłającego brata Russella, głównego podkapłana w ciele, zresztą wiernych okresu Parousii, jako głównego dowódcę, jakim uczyniło go jego posiadanie pozafiguralnych trąb. Przedstawiliśmy już z czwartej Mojżeszowej rozdziału 10 wersetów od 1 do 10, że te dwa wielkie poselstwa wieku Ewangelii, po pierwsze, poczytalne i aktualne zbawienie dla ludzi, i, po drugie, boskie zbawienie dla Kościoła są tymi dwiema pozafiguralnymi trąbami, angielska teraźniejsza prawda z 1934 roku, strony od 84 do 91. Także było przedstawione, że czwarta Mojżeszowa rozdział 10 werset 8 dowodzi, iż trąbienie należało szczególnie do kapłanów, którzy byli mówczymi narzędziami, i że mieli trąbić na alarm w czasie wojny. Czwarta Mojżeszowa rozdział 10 werset 9, angielska teraźniejsza prawda z 1934 roku, od strony 88, paragrafu 1 do strony 89, paragrafu 1. Te myśli umożliwiają nam do lepszego zrozumienia, że Fineesowe niesienie tych trąb w jego rękach jest figurą na służenie naszego pastora tymi dwoma poselstwami o tych dwóch wielkich zbawieniach. Wzięcie tych trąb przez Fineesa na wojnę, połączone z rozkazem, że kapłani mają trąbić nimi w czasach wojennych, czwarta Mojżeszowa rozdział 10 werset 9, i fakt, że hebrajskie słowo przetłumaczone do trąbienia w wersecie 6 znaczy trąbić na alarm, dowodzi, że nasz pastor jest tu zobrazowany z punktu zapatrywania na jego kontrowersyjne czynności podczas wojny parouzyjnej. Symboliczna wojna jest prowadzona w trojaki sposób, po pierwsze, przedstawianie prawdy, konstrukcyjnie, w przeciwstawieniu do błędu, po drugie, obrona prawdy przeciw atakom błędu, i, po trzecie, atak na błąd. Gdy egzaminujemy pisma naszego pastora, lub przypominamy sobie jego kazania, wykłady, rozmowy, debaty i odpowiedzi na pytania, to znajdujemy, że obfitują one w trojakie sposoby wojowania. On nigdy nie naruszył przedmiotu, na który specjalnie błąd był nauczany bez dostania się w końcu w spór odnośnie tegoż w jednej, dwóch lub trzech formach walczenia z błędem, podanych w pierwszym zdaniu tego paragrafu. Czasami element kontrowersyjny był więcej, czasami mniej znaczny w jego pismach i mowie, lecz był zawsze obecny kiedykolwiek przedmiot kontrowersyjny był dyskutowany. To można zauważyć w jego tomach, strażnicach, kazaniach, gazetkach, w jego artykułach podawanych do czasopism i gazet, broszurach i listach. I ci, którzy rozmawiali z nim na przedmioty kontrowersyjne, lub którzy go słyszeli o takich przedmiotach w kazaniach, wykładach, debatach, rozmowach i zebraniach odpowiedzi na pytania, przypomną sobie, iż to zdanie jest faktem. Przeto wielka część jego usługiwania była poświęcona na kontrowersje z trojakimi pozafiguralnymi Madianitami, wymienionymi powyżej trojakimi sposobami. Jest to ten zarys wojowniczości w jego usługiwaniu, który jest zobrazowany przez Fineesowe niesienie tych dwóch srebrnych trąb w swoich rękach w celu trąbienia na alarm. Chociaż to, co następuje, nie jest bezpośrednio zobrazowane w figurze, to jednak jest faktem, że po największej części nasza broń kontrowersyjna podczas wojny paruzyjnej była otrzymana prawie wyłącznie z tego, cośmy wydobyli z jego pism i ustnych nauk. Jest to z powodu jego wielkiej wybitności, jako kontrowersjonalisty i z powodu prowadzenia wiernych w ich sporach przeciw pozafiguralnym Madianitom, że on jest zobrazowany, jako jednostka przez Finneasa w powieści IV Mojżeszowej rozdziale 31. Ten fakt staje się okazją naszego użycia tej części obecnego artykułu, jako rocznego artykułu na jego pamiątkę. Niechaj Bóg błogosławi jego pamięć, pomiędzy innymi rzeczami, jak ona się objawia w walkach za prawdą i sprawiedliwością, które on toczył i pomagał drugim toczyć, jak również prowadził ich w takowych. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1937 roku, na stronach od 77 do 80.